Ale wy nie pozwalajcie się nazywać. Dałem trzy kropki. Nad tym tekstem chciałbym, żebyśmy się pochylili dzisiaj, ale ta końcóweczka, część pierwsza pokazuje, że chciałem to zamknąć w jedno kazanie, to materiału było zbyt dużo. I spróbuję to, no przynajmniej w dwóch odsłonach. Temat dla mnie poruszony w tym fragmencie przez Pana Jezusa jest bardzo ważny. W zasadzie, w skrócie mówiąc, jest to pokazanie, jak ma funkcjonować Kościół naśladowców Chrystusa. W tych słowach, pomijając kwestie, tam, nazywajcie się i tak dalej, jest tam ten wątek. Ale też zanim rozpocznę, chciałbym się krótko pomodlić. Boże, dziękuję za Twoje słowo, w którym odsłaniasz tak wiele wspaniałych, cudownych rzeczy o Tobie, o Chrystusie, o dziele zbawienia, o tym wszystkim, co spowodowało, że jesteśmy tu i teraz jako Twój lud, jako część tego wielkiego Twojego Kościoła, jako ta mała cząstka tych, którzy stanowią to, co Ty ustanowiłeś. Chcemy, Boże, rozumieć, jak mamy funkcjonować. Chcemy rozumieć, jak mamy żyć według Twojego zamysłu. Dlatego prosimy, byś nam w tym dopomógł, pokazując nauczanie Twojego słowa i pokazując nam, co jest istotne w tych kwestiach, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jak żyć, by to odzwierciedlało Twoją wolę, to, jak Ty chcesz, żebyśmy razem jako Twój lud oddawali Tobie cześć. Proszę o Twoje prowadzenie. Amen. Przeczytajmy najpierw ten tekst, który jest podstawą tego, co chciałem powiedzieć. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Słowa te są bardzo proste w swoim wyrazie. Bardzo jednoznacznie mówią o pewnych rzeczach. Natomiast kiedy skonfrontujemy te słowa z rzeczywistością, to o dziwo bywa wśród tych, którzy nazywają siebie chrześcijanami, bardzo różnie. Bo jeśli Pan Jezus mówi, żeby nie pozwalać siebie nazywać, to miał na myśli, żeby nie nadawać sobie jakichś specjalnych tytułów, które mają nas spośród społeczności jakoś wyróżnić. Akcent w tym tekście pada: braćmi, wszyscy jesteśmy. A kto by tam chciał coś więcej znaczyć, to niech zejdzie w dół i niech będzie pokornym sługą braci. Największy ma być sługą dla braci. Ten, kto chce być najbardziej użyteczny, ma być największym sługą. Podzielę się taką, zanim wejdziemy w detale, bo mówię, temat jest poważny, głęboki i myślę, że ma ogromne znaczenie w to, jak my funkcjonujemy jako Kościół. Nie? To jest tekst, który mówi w takim dużym uproszczeniu może, ale o tym, jak my powinniśmy funkcjonować jako zbór Pana Jezusa. Byłem kiedyś na takim zgromadzeniu, to było na łonie natury chrześcijańskim. No i nie było tam, powiedzmy, krzeseł, miejsc, ławek, tam jakoś każdy, więc była grupa ludzi porządkowych, którzy no, mówili, wyjdźcie tam zaparkujcie samochód, coś tam, no, tak, żeby jakiś tam ład na tym zgromadzeniu był. No i ci porządkowi rzeczywiście tak rozprowadzali. I moje zdumienie było wielkie, kiedy pojawia się pierwszy mówca, pierwszy kaznodzieja i okazuje się, że to jest ten porządkowy. Ten porządkowy teraz staje i jest kaznodzieją. Dla mnie to było zdumiewające. No jak to? Kaznodzieja ma być porządkowy, ma to rozsądzać ludzi, ale no to, no tyle się to wpisało, bo to, to już sporo lat temu było. Ale uderzyło to mnie. I myślę sobie, że mniej więcej o czymś takim mówi Pan Jezus tutaj, żeby tak rozumieć swoją rolę wśród tych, którzy są w Kościele. Zresztą ten tekst adresowany jest nie tylko, myślę, do tych, którzy chcą być, jakby to powiedzieć, no, jakimiś liderami. Nie lubię tego słowa, ale nie przychodzi mi w tej chwili nic innego na myśl. Tymi, którzy chcą przewodzić, którzy chcą no, być jakoś tak szczególnie użyteczni dla Kościoła, ale dotyczy każdego. Bo skoro my wszyscy jesteśmy braćmi, a wcześniej, bo już mamy za sobą to nauczanie Pawła z 12 rozdziału Koryntian, który mówi, że Kościół to jest jak organizm, organizm, który ma różne części ciała i każdy służy temu organizmowi, wszyscy służą. Nie jest to tak, że jest tylko część ludzi, którzy służą, a inni są ci, którzy są obsługiwani. Nie? To jest tak, że każdy z nas pełni rolę tego, który usługuje, a w innym przypadkach rolę tego, który korzysta z usługiwania drugiego. Jakbyśmy spojrzeli na to, jak funkcjonuje, to tak powinno wyglądać. Każdy z nas ma usługiwać, no i przy okazji korzystać z usługi drugich. A usługujemy tym darem, jaki niektórzy posiedli. Wszyscy. No więc to jest wezwanie dla wszystkich, że wszyscy mamy sobie nawzajem usługiwać w zborze tym darem, jaki posiadamy. To jest nauczanie późniejsze apostoła Pawła, ale to, co Pan Jezus tutaj pisze, to jest, ja myślę, jakaś zajawka tego, co tam później jest rozwinięte już bardziej praktycznie i bardziej szczegółowo. Ja powiedziałem, konfrontuję nas ten tekst z rzeczywistością, bo w chrześcijaństwie taka, ja to nazwę, tytulatura wśród chrześcijan, no to urosła do potężnych rozmiarów. Ojciec Święty. Ekscelencja. Wielebny. Eminencja. Wasza miłość. Tutaj Pan Jezus mówi, żeby się nie nazywać rabbi, ojcze, nauczyciel. Czyli takie określenie, jakie Żydzi przyjmowali wówczas. Ci rabini, którzy byli liderami, takie tytuły przybierali. Pan Jezus mówił, wśród was nie ma tak być. Tu już nie chodzi, żeby pójść tak daleko, żeby być, nazywać się Ojcem Świętym. To jest dla mnie szczyt bałwochwalstwa, bo termin Ojciec Święty w 17 rozdziale Ewangelii Jana jest odniesiony do Boga Ojca. Więc jeśli człowiek taki tytuł przybiera, to brak słów na to, żeby wybrać, co to jest. I mnie to zastanawia, że ci wszyscy ludzie czytają ten tekst Pana Jezusa z 23 rozdziału, uznają go za słowa autorytatywne, co do którego mamy się stosować, a tak jakoś lekko się odchodzi od tego. A Pan Jezus mówi, jest znacznie niżej w tym, żeby nie nazywać się tak w prosty sposób. Co to jest nazwać się nauczyciel? No to nic takiego niby. Ale ważne jest, żebyśmy, zaraz zobaczymy ten tekst w kontekście, on pokaże więcej istotę sprawy. Ale Ewangelia Mateusza w kazaniu na górze ukazuje, jaki ma mieć stosunek do zakonu, do prawa, do Tory. Tora mówiła, nie zabijaj. A ja wam powiadam, jak się gniewasz, to zabiłeś. Inna kategoria. Można się skoncentrować, że dopiero czyn powoduje, że no, zgrzeszyłem. A Pan Jezus mówi, że już pobudka, czyli już pierwszy impuls do tego, żeby popełnić morderstwo, jest zrównany z morderstwem. Więc tutaj jest podobnie, ponieważ no, człowiek jest taką, ma taką naturę, że lubi być chwalony, lubi być na piedestale, lubi, żeby go inni szanowali, podziwiali. Oto więc Pan Jezus mówi, ponieważ taka jest wasza natura, to już sam impuls do tego, żeby takim się stać, trzeba skasować. Zamordować ten impuls pierwszy. No bo mówi prawo, nie cudzołóż. A ja wam powiadam, czujecie, to nauczanie Pana Jezusa idzie w zupełnie innym kierunku. To nie jest zachęta, żeby zaniechać złych czynów. Żeby walczyć z tą pierwszą pobudką, tą najwcześniejszą pobudką, która w konsekwencji, w tym łańcuchu dalszym, może doprowadzić do tego czynu. I zrównał Pan Jezus ten czyn ostateczny z tą pierwszą małą pobudką do tego czynu. Więc tu jest również pewna, za chwilę zobaczymy w kontekście te słowa, jest odnożona pewna patologia, no nie waham się tego słowa, patologia, jaka miała miejsce wśród ówczesnego judaizmu. Pan Jezus walczy z tym, pokazuje to jednoznacznie, chyba jest to jeden z najbardziej dobitnych słów w całym Nowym Testamencie, jakie Pan Jezus konkretnie skierował do uczonych w piśmie i faryzeuszy. Zaraz przeczytamy sobie ten kontekst, ale rozważanie tych słów, które mamy tutaj jako sedno dla nas, nauczania, ono jest umiejscowione w pewnym kontekście. I ten kontekst trzeba dobrze rozumieć, żeby uchwycić sedno, żeby nie myśleć sobie, że to jest taka błaha sprawa. Czasami się słyszy, my mamy się zgadzać w takich sprawach fundamentalnych, jakichś mniejszych to możemy się tam, no, mieć na jakieś wątpliwości, a w takich jakichś mało istotnych, no to tam właściwie jest pełna dowolność. Tylko ja mam taką wątpliwość, no co to znaczy sprawa najmniej istotna? Może my sobie ułożymy w naszej głowie, że po mojemu najmniej istotne jest to, a tamto jest bardziej istotne. Ale czy nasze rozumienie istoty sprawy albo czegoś, co jest mniej istotne, jest takie naprawdę obiektywne? Ja myślę, że obiektywne jest nauczanie Bożego Słowa. Jeśli tu jest tak stanowcze powiedzenie, nie nazywajcie siebie, ja żyję w przekonaniu, że ten werset mówi, nie nazywajcie się jakkolwiek. Tu są ilustracje, nauczyciel, rabbi i tak dalej, a ja myślę, że tą listę można pociągnąć na cokolwiek. Ale do tego jeszcze postaram się dojść nieco później. Inna wypowiedź Pana Jezusa, kto jest wierny w najmniejszej rzeczy, ten wierny będzie i w większej. Sprawdzian naszej wierności to nie jest jakiś tam heroicznych, wielkich czynach, ale w tych małych, czasami codziennych. I nawet jeśli nam się wydaje, że ten tekst dotyczy jakiejś takiej małej sprawy, no bo cóż to za grzech takiego Żyda, że jest rabbi ben jakiś tam. No jaki to jest problem? No rabbi, no popełni funkcję nauczyciela, wykształcił się, jest rabinem, no to się nazywa rabbi tak czy inaczej. A Pan Jezus mówi, wy nie. Więc jeśli zrozumiemy nauczanie Pana Jezusa, że On kładzie nacisk na to, żeby impuls do jakiegoś wielkiego grzechu już piętnować u siebie, że z nim walczyć, no to nauczanie zyskuje inny wymiar moim zdaniem, kiedy się w kontekst całego nauczania Ewangelii Mateusza. Przejdziemy jeszcze szczegółowo do tego tekstu, ale mówię, chciałbym, żebyśmy zobaczyli to w kontekście. I miejmy 23 rozdział otwarty, bo jedno z bardziej dobitnych orędzi Pana Jezusa. Najpierw wersety wcześniejsze, bo tu mamy nasz przewodni tekst jest od 8 do 12. Ten wersety od 8 do 12 to jest przesłanie dla chrześcijan. Jeszcze nie chrześcijan, no właśnie tak można już powiedzieć, nie? Bo to jeszcze jest czas judaizmu, jeszcze nie ma zboru, jeszcze nie ma pięćdziesiątnicy, jeszcze krzyża nie było, ale Pan już Jezus mówi o tym, jak ma być wśród Jego uczniów, wśród Jego naśladowców. No i ta zasada z 8 do 12 wersetu jest w moim odczuciu w pełni aktualna dla chrześcijan właśnie. A wcześniejsze wersety przed tym naszym tekstem, od 1 do 7. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy. Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie. Ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne, wydłużają frędzle swoich szat, lubią też pierwsze miejsca na ucztach, pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabbi. I ten werset wprowadza nasz, ale wy nie nazywajcie się rabbi. Czyli rozumiecie, pokazał sytuację, nazwałem to patologią i myślę, że to jest właściwe słowo, adekwatne na to, co się tam działo, jaka zgnilizna wręcz w tym myśleniu tych ówczesnych liderów żydowskich. Być na piedestale, tak, być podziwianym, szanowanym, mieć specjalne szaty, modlitewne jakieś tam wężyki, różańce, czy tam cokolwiek, jakbyśmy to mogli przenieść na dzisiejszą rzeczywistość. No ale chodzi o to, że to było wszystko na zewnątrz. Pan Jezus w Kazaniu na Górze też tą postawę piętnował bardzo mocno, bo niech nie wie lewica, co czyni prawicę. Gdy czynisz gest miłosierdzia, no to ojciec w ukryciu ma to widzieć, nie? Gdy pościsz, to też nie szpeć się na zewnątrz, że wszyscy, jaki jestem poszczący, jaki jestem pobożny. Ojciec w ukryciu widzi. A gdy się modlisz, to też nie na rogach ulic, jaki ty jesteś wielce pobożny, duchowy człowiek. Do komory się zamknij. Ojciec w ukryciu widzi. To jest zgoła przeciwna postawa. Ale Pan Jezus nie mówi do uczniów swoich, ale wy uczcie tak i tak czyńcie. Nie mówi, nie róbcie pozdrowień na rynkach, nie szukajcie pierwszych krzeseł, bo to jest ciąg dalszy, a zaczyna się od takiego tytułu przed swoim imieniem. To jest początek. A jak już mam taki tytuł, no to może mi się coś więcej należy. Nie? Może jestem zacniejszy. No i efekt jest taki, że Pan Jezus bez ogródek ich tutaj obnaża. A jest jedynym, który zna serce człowieka. Jeśli on się w taki sposób wyraża, to ma absolutnie rację. Tak jest. Tak, taką rzeczywistość spotka. No i mamy ten nasz tekst od 8 do 12, a później kontynuuje. Czyli można powiedzieć, ten werset od 8 do 12, nas interesujący głównie, to jest taki przerywnik w wątku o uczonych w piśmie i faryzeuszach. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i pod pokrywką długich modlitw, dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie, kto by przysiągł na świątynię, to nic, ale kto by przysiągł na złoto świątyni, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepy. Cóż bowiem jest większe, złoto czy świątynia, która uświęca złoto? Oraz kto by przysiągł na ołtarz, to nic, ale kto by przysiągł na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepy, ślepi. Cóż bowiem jest większe? Dar czy ołtarz, który uświęca dar? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co jest na nim. A kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kamienia, i z kminku, a zaniedbujecie tego, co ważniejsze w zakonie. Sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi, przewodnicy, przecedzacie komara, połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i porządliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest z zewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakich nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych. I mówicie, gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Wy też dopełnijcie miary ojców waszych. Węże, plemię żmijowe, jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców i uczonych w piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta, aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachjaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamionujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz gromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie dotąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Mocne słowa. Jeśli chodzi o ten fragment, który przeczytałem przed chwilą, właściwie oba te fragmenty, to kilka rzeczy. Postawa uczonych w piśmie i faryzeuszy jest taka, że mówią, ale nie czynią. Mówią, ale nie czynią. A druga jeszcze tu jest kwestia, jaką mają pobudkę. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ludzie widzieli. Czyli nauczają. Pan Jezus mówi, że nawet w miarę poprawnie nauczają. Bo mówi, to co nauczają, to nawet stosujcie. Ale od uczynków ich bądźcie daleko. Bo mówią, a nie czynią. A jednak dlaczego tak robią? No bo chcą, żeby być podziwianym przez ludzi. No i później, ale wy nie tak. Nawet się rabbi i nauczycieli nazywajcie. I kolejny fragment, ta biada. To jest stanowcze potępienie hipokryzji. Za chwilę to słowo postaram się szerzej omówić, jak ono funkcjonuje w Nowym Testamencie. Hipokryzja to jest takie słowo, jak to powiedzieć, takie bardzo potępione. Tam każdy moment obłudnicy. Biada wam, uczeni w piśmie, obłudnicy, obłudnicy. Tam wszędzie jest hipokryci, hipokryci. I właśnie, to są tacy, którzy chcą, żeby ich ludzie widzieli. Oni na czas tego nauczania przyodziewają maskę świętości. Nie? A kiedy jest już takie normalne życie, to maskę zdejmują i są sobą. W tym bardzo negatywnym tego słowa znaczeniu. Tutaj w tym drugim fragmencie również kilka takich rzeczy chciałem wyciągnąć. No, nie czas i miejsce, żeby oszczegółowo o każdym zarzucie Pana Jezusa rozmawiać, ale one się układają w pewną jakąś taką logiczną całość. Bo na zewnątrz, powiedział Pan Jezus, wydajecie się ludziom sprawiedliwi. Wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Czyli w masce, no to tak wszystko wygląda fajnie, nie? Ale bez maski, no to straszne rzeczy. Dalej, co jeszcze robią? Zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi. Sami nie wchodzicie, nie pozwalacie tym, którzy wchodzą. To też jest straszna postawa. To są takimi panami życia tych ludzi. Panami ich dusz. Sami nie wchodzą, ale ciągną za sobą tych, żeby inni też nie weszli przypadkiem. No i właśnie tą hipokryzję. William Berkeley, który wydał taką, mam taką książeczkę Ważniejsze słowa Nowego Testamentu. Jest kilkanaście słów zaledwie. On wybrał do tej książeczki, ale to się znalazło. To się znalazło. On mówi o etymologii tego słowa, które od początku nie miało takiego negatywnego posmaku. Ale posłuchajcie krótkiej wypowiedzi o tym, jak to słowo w Nowym Testamencie, czyli już w tej Grece Nowego Testamentu, jak ono funkcjonuje. Hipokrites to człowiek, który zajmuje się odtwarzaniem ról w komediach. Jest tym, który pragnie, aby wszyscy widzieli go przy udzielaniu jałmużny. To, co już cytowałem w kazaniu na górze. Przy modlitwie. W poście. Jego dobroć jest zaplanowana nie dla podobania się Bogu, lecz ludziom. Nie mówi on, Bogu niech będzie chwała, lecz niech to moja chluba będzie. Hipokrites jest człowiekiem, który w imię religii łamie prawa Boże. Twierdzi, że nie może pomóc rodzicom, ponieważ poświęcił swe mienie służbie Bogu. Odmawia udzielenia pomocy choremu w dzień sabatu, ponieważ złamałby prawo, choć ten dzień zamierza opiekować się swoim bydłem. Znamy te cytaty, to są powołania się na pewne wypowiedzi Pana Jezusa. Jest człowiekiem, który preferuje swoją ideę wiary, a nie ideę Boga. Hipokrites to człowiek ukrywający prawdziwe motywy postępowania pod płaszczykiem pozorów. Ci, którzy pytali Jezusa o płacenie podatku, nie chcieli zdobyć informacji i wskazówki, lecz uwikłać go w jego własnych słowach. Nie było pytanie, bo oni byli ciekawi. To byli hipokryci. Hipokrites jest subtelnym intrygantem, posługującym się złośliwymi zwodniczymi słowami. Hipokrites jest człowiekiem ukrywającym złe serce pod płaszczykiem pobożności. Tacy byli faryzeusze. Mając w sercu pychę, arogancję, nienawiść, przybierają zewnętrzne formy religijne. Nigdy nie opuszczali nabożeństw, ale też nigdy nie potępiali grzeszników. Własną pychę maskują pozorną pokorę. Hipokryte staje się w końcu ślepy w sprawach duchowych. Potrafi rozumieć znaki pogody, ale nie może rozpoznać znaków Bożych. Tak często oszukiwał innych, że w końcu oszukuje siebie samego. Hipokrytes jest człowiekiem, który wreszcie zwodzi innych z drogi wiary. To, co tu pod koniec czytaliśmy. Nakłania ludzi do własnych poglądów zamiast praw Bożych. Bóg potępia tego, kto jest hipokrytes. Wyraźnie ostrzega przed gniewem Bożym. Łatwo jest wpaść w hipokryzję, dlatego dobrze wiedzieć, że jest ono surowo potępione. W takim kontekście piętnowania obłudy faryzeuszy, hipokryzji faryzeuszy, jest to maleńkie w centrum, takim jądrze wezwanie skierowane do uczniów. Pierwsza część tego wezwania jest taka trzyczłonowa. Jest wezwanie do czegoś, jest uzasadnienie, no i jeszcze komentarz do tego uzasadnienia, jakaś kontynuacja wyzwania, myślę, że jest w głównym akcencie. Nie dawajcie się nazywać rabbi, to jest wezwanie. I teraz uzasadnienie, dlaczego tak nie robić? Bo naszym rabbi, mistrz, no czasami też nauczyciel, mistrz, to tak można też oddawać, no jest Chrystus. To jakim prawem ktokolwiek z nas może nosić taki tytuł, który jest przynależny Chrystusowi? I komentarz. Wy wszyscy braćmi jesteście. Po prostu. Nie ma opcji, żebyście wy się nazywali, żeby był duchowny i laik. Gdzie w Nowym Testamencie jest podział na duchownych i laików? Ja nie znajduję. Jesteśmy królewskim kapłaństwem, powszechnym kapłaństwem. Wszyscy w tym uczestniczymy. Jesteśmy braćmi. Ale kiedy rozumiemy to sformułowanie, jesteśmy braćmi i kiedy wnikniemy w szersze nauczanie Nowego Testamentu o funkcjonowaniu Kościoła, ten z 12 rozdziału Koryntian na przykład, kiedy wśród tych braci każdy jest w szczególny sposób obdarowany, i każdy tym obdarowaniu służy drugiemu, no to o to chodzi. No to o to chodzi. Nie ma potrzeby, żeby był ktoś, kto będzie szczególnie predysponowany, żeby być sterem, żeglarzem, okrętem, żeby wszystko scedować na tego jednego, żeby on się zajmował wszystkim, a inni będą biernymi słuchaczami. Niestety nabożeństwa w chrześcijaństwie, ja mówię szerzej, w tej chwili nie zawężam, to bardzo często jest teatr jednego aktora albo niewielu, jeśli więcej niż jeden. Byłem kiedyś na nabożeństwie w kościoła ewangelicko-reformowanego. To okazało się, że prowadzący pastor właściwie był tylko jedynym człowiekiem, który wszystko tam robił. I wszystko. I przywitał wszystkich, i powiedział kazanie, i pieśni wprowadzał, i ogłoszenia robił, i wszystko. Nie? Od początku do końca. Wszyscy byli tymi, którzy biernie tylko siedzieli. Braćmi jesteśmy po to, żeby dar, jaki mamy, nawzajem wykorzystywać. Taka jest tego idea. W dolnej części, to jest werset 10-11, mówi też, żeby się nie nazywać przewodnikami.
Mistrzami.
To tutaj jest kwestia... Ten mistrz, który jest w 8 wersecie i słowa przewodnik w 10 wersecie, to samo słowo greckie, tak żebyście mieli jasność. Ono ma odcienie. Mistrz, przewodnik, nauczyciel, on bywa w zależności od kontekstu różnie tłumaczony. To tak też dzisiaj, jeszcze wczoraj też sprawdzałem dokładnie. Natomiast chodzi o pewną ideę, która za tym stoi. Nie? Że jeden jest, a my nie mamy się nazywać. Owszem, my będziemy pełnić pewne role, które wiążą się z nauczaniem, wiążą się z pasieniem i tak dalej, ale w drugiej części będę chciał się do tego odnieść, żeby też zobaczyć, do czego się to sprowadza w kontekście tego nauczania Pana Jezusa. W każdym razie mamy się tak nie nazywać i tutaj, ponieważ jednego mamy w Chrystusie i tutaj to uzasadnienie dalsze jest jeszcze trochę większe. A większy z was niech będzie waszym sługą. A kto siebie wywyższy, zostanie poniżony. A kto siebie uniży, zostanie wywyższony. Więc jak przychodzi jakieś pragnienie do serca, żeby być wyżej wśród społeczności ludu Bożego, niekoniecznie samo w sobie to musi od razu być czymś negatywnym. Aha, czyli ja muszę więcej służyć. To będę braciom pastował nie jedną parę butów, ale 30 par butów. Nie? Nie będę przychodził na nabożeństwo i siadał tutaj, a tylko pójdę do ubikacji i ją wyszoruję. A żeby było czyściej. Nie? Albo jeszcze coś w tym rodzaju. Co jeszcze mogę zrobić, żeby być większy? No, co jeszcze mogę zrobić? Proszę bardzo. No, może tam dziurę trzeba zrobić, żeby wentylacja była. Może coś jeszcze? No nie wiem. No chcę być więksi. No, proszę bardzo, drzwi szeroko otwarte. Ale tak trzeba patrzeć na pryzmat wielkości. Wielkość pokory, wielkość uniżoności, wielkość służby. To jest ozdoba i to jest cecha wielkiego człowieka. W nauczaniu Pana Jezusa, nie w nauczaniu tego świata. W środku jest tekst, który nawet się nie doczekał takiego jakiegoś komentarza, bo wydaje mi się, że tak absurdalne, żeby ktoś się mógł nazywać ojcem, skoro mamy jednego ojca w niebie, więc nawet nie ma jakiegoś odniesienia. Czuję, że to właśnie takie jest przesłanie, że to jest taka aberracja, że nic gorszego być chyba nie może, żeby iść w nazewnictwie siebie, żeby sięgać po boskie tytuły i żeby tak się człowiek nazywał. Jakie jest przesłanie dla nas? Ja to przesłanie streściłem, że to nauczanie Jezusa ubrałem w taką maksymę. Nie używajcie wśród siebie, drodzy bracia i siostry, żadnych tytułów. Choćby one takie były niegroźne, takie no nauczyciel, nie? Nic takiego niby, ale żadnych to żadnych. Ponieważ jak to jest maleńka zajawka do czegoś, co może być łańcuchem przyczynowo-skutkowym doprowadzającym do tego, w co popadli uczeni w piśmie i faryzeusze za czasów Pana Jezusa. Więc lepiej nie dać tego impulsu na samym początku. Ten początek wywalić jako ten, którego ma nie być. Bo jednego macie, i to jest to uzasadnienie, jednego macie obdarzonego wszelkimi tytułami, Chrystusa, który otrzymał imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zgięło się wszelkie kolano. Wy wszyscy natomiast braćmi jesteście. A kto z was jest największy, niech będzie waszym sługą. Kto bowiem się wywyższa, będzie poniżony. Ten natomiast, kto się uniży, będzie wywyższony. Proste, trywialne wręcz. Ale tak trudne do zastosowania. Ale Pan Jezus miał świadomość, że to jest trudne do zastosowania, że oprócz tego, co powiedział i do uczonych piśmie i faryzeuszy, to, co mówił do swoich uczniów wielokrotnie, którzy mieli z tym problemy. Mieli być problemy. Ci, którzy korzystali z nauki Pana Jezusa, oni tak później, Panie, a załatw tam nam takie lepsze miejsce. Czujecie, że nawet ci apostołowie, ci, którzy byli najlepsi z tamtych ówczesnych ludzi, wybrani przez Pana Jezusa, który noc spędził na modlitwie, a ci się spierali, kto między nimi jest najważniejszy. Tak jakby to nauczanie Pana Jezusa jeszcze nie trafiało do końca. Oczywiście potrzeba było jeszcze trochę czasu, żeby pojęli głębszy sens, ale chcę pokazać, że to, że Pan Jezus zakazuje czegoś małego z pozoru, to ma swoje głębokie uzasadnienie. Ale co jest najbardziej zdumiewające, co najbardziej nas wszystkich powinno powalić na kolana, to jest nie tyle sposób nauczania, ale przykład Pana Jezusa. Nie mamy wątpliwości, że On jest tym największym. Jeśli On naucza, kto jest największy wśród was, niech będzie sługą, to nie są tylko słowa, jak u uczonych w piśmie i faryzeuszy, ale On to pokazał. Tekst z Mateusza 20-28 mówi o nim, że nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby on służył i oddał życie swoje na wieki. Pieśń, którą śpiewaliśmy przed kazaniem, sługa i król, sługa i król. Ktoś najpotężniejszy, a jednocześnie najpokorniejszy sługa. To jest zdumiewające. Ale jakaż dla nas lekcja? Bo jak my wyglądamy w konfrontacji z Panem Jezusem? No jacy my jesteśmy przy Panu Jezusie? Takie tyci, nie? Jeśli Pan Jezus tak wielki, tak bardzo służył, no to kto ma podstawy, żeby myśleć inaczej w tej materii? Ale zobaczmy parę takich ilustracji. Ewangelia Łukasza 22-27. Ewangelia Łukasza 22-27. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. A najciekawsza ilustracja chyba tego usługiwania Pana Jezusa to jest podczas ostatniej wieczerzy scena z umyciem nóg. Pan Jezus wchodzi w rolę sługi domowego, którego obowiązkiem było gości, którzy przychodzą z miską i nogi im obmyć zakurzone. Czyli Pan Jezus zaczyna to robić. Pan Jezus staje się tym takim najmniej ważnym, można by pomyśleć, członkiem domostwa, bo zasiada i myje nogi. Ale z tego później konkluduje pewną naukę. To jest 13 rozdział, 14 werset. Wy nazywacie, 13 jeszcze wcześniejszy, wy nazywacie mnie nauczycielem i panem. I słusznie, tutaj co do Pana Jezusa nie mamy najmniejszej wątpliwości, że to jest słusznie. Bo jestem nim. Jeśli wtedy ja, pan i nauczyciel, umyłem wasze nogi i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Pastować buty, szorować ubikację, wywiercić dziurę, przynieść zakupy staruszce. Tylko mieć oczy otwarte i zobaczyć, gdzie ja mogę służyć, to możecie być bardzo, możemy wszyscy być bardzo wielkimi. Możemy być bardzo wielkimi. I jest do Filipian, którym też apostoł Paweł objawia tą cechę naszego Pana. I w tym właśnie tekście szczególnie widać, jak bardzo on się uniżył. Jak bardzo. My aż tak bardzo, nigdy, absolutnie, nie ma szans, żeby nam tak się uniżyć, bo nie wiadomo, jak bardzo uderzyć w nutę pokory. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę. Właśnie. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Jedni drugich za wyższych od siebie. I wszyscy, jak tu jesteśmy, mamy mieć taką postawę. To wynika też z faktu, że każdy jest obdarowany innym darem i ktoś drugi tego daru nie ma. Więc w tym obdarowaniu jest wyższy ode mnie. I to jest piękne patrzenie na siebie nawzajem w takiej kategorii. Ale teraz dlaczego? I to jest jeden z piękniejszych fragmentów w Nowym Testamencie, wydaje mi się, od 5. Takiego bowiem bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie. Nie jest tylko tacy bądźcie, Paweł tam gdzieś grzmi, ale spójrzcie teraz na Chrystusa, który był w postaci Bożej. To mówię, był Bogiem. Nie upierał się zachłannie, by być równym Bogu, lecz wyparł się siebie. Przyjął postać sługi, stał się człowiekiem. I został podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem właśnie. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Uniżył samego siebie z boskiego majestatu na ludzki padł, stając się niewolnikiem, stając się sługą, stając się raz tym, który nauczył tej pokory, umywając nogi między innymi. I tak usłużył, że życie swoje złożył w ofierze. Kiedy wpatrujemy się w taki wzór, kim my jesteśmy, nie? Żeby się pysznić, nie? Nie czynić skutliwości przez ogóle próżną chwałę. Jakie to jest marne, jakie znikome to, co jest wokół nas, kiedy się wpatrujemy w naszego Pana. Podsumowując, dla nas z tego nauczania o tym, żeby nie tytułować się, ten wątek rozwinę jeszcze szczegółowiej następnym razem, ale wszyscy braćmi jesteśmy. I przez rozumienie obdarowania każdego brata specyficznym i wyjątkowym darem, to kiedy wszyscy nawzajem mamy nastawienie, by ten dar wykorzystywać dla budowania drugiego, to dzieją się rzeczy zdumiewające, cudowne i bez potrzeby jakichś ludzkich zabiegów, żeby podtrzymać to Boże dzieło. Jak kiedyś zastanawiam nad, dlaczego Uzza musiał umrzeć. Przepraszam, taką małą wycieczkę do Starego Testamentu. Uzza to był człowiek, który podtrzymał arkę, która chciała upaść, no i zginął przez to, że chciał podtrzymać arkę. Można różnie do tego podchodzić, ale to jest tak jakby, bo czegoś mamy się z tego nauczyć, nie? Bo to jest jakaś lekcja poglądowa dla nas. To tak jakby Bóg był zagrożony, tak? Bogu coś się wymknęło spod kontroli. Bóg jest za słaby, więc ja człowiek muszę mu pomóc. I czasami myślę, że jest takie myślenie w organizowaniu kościołów szerzej. No musimy tak, no nie wychodzi nam to. No musimy zrobić jakąś instytucję. Musimy coś więcej zrobić. To musimy. I tak jakby Bóg potrzebował takiej naszej jakiejś ekstra pomocy, bo Jego obdarowanie nas, każdego, jest zbyt małe, zbyt skąpe, więc potrzeba coś więcej, coś inaczej. Po swojemu. Na razie to jest tylko mała dygresja, ale wydaje mi się, że to jest wielki, ważny temat w rozumieniu, kim my jesteśmy w tym organizmie, jakim jest ciało Chrystusa. I kiedy się pokornie wpiszemy w ten obraz, no to tylko czekać, jak Boże błogosławieństwo przerośnie nasze wyobrażenie o wszystkim, to co możemy wyobrazić. A jak zaczniemy kombinować, jaką strategię, jaką wizję i misję realizować tu i teraz, no to no, chcecie, to próbujcie. No, zobaczymy, co on z tego wyjdzie. Z nami jest wszechmocny Bóg. No. Kto chce być większy, powinien więcej służyć. Wielkość człowieka wyraża się uniżeniem i usługiwaniem. Bo kto siebie wywyższy, zostanie poniżony, a kto siebie uniży, zostanie wywyższony. Pan Jezus tak nauczał, tak mówił i taki dał wzór. Ale wy nie dawajcie nazywać się rabbi, ponieważ jeden jest was nauczyciel Chrystus, a wy wszyscy braćmi jesteście. I ojcem waszym nie nazywajcie się na ziemi, nie nazywajcie na ziemi nikogo, ponieważ jeden jest wasz ojciec w niebiosach. Ani nie dajcie się nazywać nauczycielami, ponieważ jeden jest wasz nauczyciel Chrystus. A większy z was niech będzie waszym sługą, a kto się wywyższy, zostanie poniżony. A kto siebie uniży, zostanie wywyższony. Amen.